Sponsorem audycji jest firma Hertz Systems, producent systemów lokalizacji osób z funkcją ochronną. Technologie przyszłości. Cyberstrefa w Radiu Zachód.
W dzisiejszej audycji Cyberstrefa powiemy o niewidzialnym płocie, na którego zainstalowanie decydują się m.in. obiekty rządowe. Zajrzymy także do pani Krumu, a na koniec nie lada gratka dla młodych, którzy pasjonują się innowacjami. Karolina Kamińska, zapraszam.
Cyberstrefa. Cyberstrefa.
Instytucje rządowe, ambasady, a także jednostki wojskowe to miejsca poddawane szczególnej kontroli i wymogom bezpieczeństwa. O niektórych rozwiązaniach opowiada Zygmunt Rafał Trzaskowski, dyrektor generalny firmy Hertz Systems.
W takich infrastrukturze krytycznej, infrastrukturze rządowej dba się o te wszystkie etapy bezpieczeństwa, czyli ochronę zewnętrzną, nie tylko obwodową, opłotową, gdzie stosuje się często podwójne płoty w odległości 3 metrów i wewnątrz pomiędzy tym płotem odpowiednie sensory i telewizja przemysłowa, ale również projektujemy już systemy do ochrony powietrznej, czyli przed teraz właśnie takim nowym niebezpieczeństwem, które umożliwia już tutaj rozwój od paru lat rynku dronów. Sensory napłotowe wysterowują odpowiedni sygnał, często poufny jest przekazywany do stacji monitorowania. Jest to informacja o już próbie wejścia na dany teren i w tym momencie grupy interwencyjne reagują. Nic nie wyje, nic nie sygnalizuje, nie spłasza tego przestępcy. Grupa interwencyjna ma czas na dojazd. Właściciel wie, bo na przykład jest poinformowany wewnątrz w odpowiedni sposób. Jest w stanie przejść do takiego pomieszczenia. Często, już coraz częściej zdarza nam się projektować wewnątrz domków jednorodzinnych rezydencji specjalne pomieszczenia bezpieczne. Czyli w tym momencie, kiedy taki sygnał jest przekazywane, że ktoś próbuje się wedrzeć na nasz teren, właściciele mają sporo czasu, żeby wejść do takiego pomieszczenia, w którym bezpiecznie mogą przebywać do momentu wykonania całej interwencji zewnątrz przez odpowiednie służby specjalistyczne.
No właśnie, takie pani Krumy to do tej pory oglądaliśmy wyłącznie w filmach, gdzie rzeczywiście osoby, które czuły zagrożenie, zamykały się w takim pomieszczeniu. Jakie funkcje musi spełniać to pomieszczenie? Ma grubsze ściany niż normalne, po to, żeby się ktoś nie dostał, doprowadzane powietrze z zewnątrz. Jakie rozwiązania tutaj się stosuje?
Jak najbardziej. Są to pomieszczenia odpowiednio projektowane. Zarówno miejsce w danym obiekcie musi być tak wybrane, żeby ta droga po prostu dojścia była skuteczna, prawda, szybka przez osoby, które się tam mają chronić, które mają wykorzystać w odpowiednim momencie ten panic room. Oczywiście bezpieczeństwo mechaniczne to jest brane pod uwagę. Tutaj jest brane pod uwagę możliwość jakaś zewnętrzna przy użyciu wyrafinowanych mechanicznych narzędzi pokonania, sforsowania takich drzwi, zamków czy ścian, no minimum 3 godziny. Także odporność tego typu bierzemy w projektowaniu. Oczywiście kolejne etapy to są odpowiednie bezpieczna transmisja danych. Tam jest też system, który informuje, co się dzieje na zewnątrz, prawda? To jest wszystko powiązane z centrum monitorowania, z łącznością, prawda? Oczywiście tego typu rzeczy jak klimatyzacja, jak brak możliwości próby tam jak gdyby zagazowania, wpuszczenia jakiegoś gazu łzawiącego i tak dalej, czy przez wentylację, przez inne jakieś możliwe drogi. Jest to wszystko tak zaprojektowane, żeby tam spokojnie i bezpiecznie osoby, które mają wykorzystać, czy dzieci nawet z łatwością mogły się tam dostać i bezpiecznie czuć do momentu po prostu już tutaj całej reakcji zewnętrznej przez odpowiednie służby przeprowadzone. To wszystko jest projektowane. Oczywiście, że o tym normalnie nie powinniśmy wiedzieć, że coś takiego gdzieś jest. To wiedzą to tylko firmy, które się tym zajmują i mieszkańcy są również instruowani, tutaj szkoleni. Przede wszystkim o braku chwalenia się tego typu rozwiązaniami, bo to ma służyć tylko i wyłącznie dla nich.
Panie dyrektorze, wspomniał Pan również o tym niewidzialnym płocie. Na jakiej zasadzie to działa? Ten niewidzialny płot wyczuwa temperaturę ciała, wyczuwa ruch?
Tak, wyczuwa ruch. Tutaj to jest, można powiedzieć, takie odpowiednie pole magnetyczne wytworzone przez ten kabel sensoryczny. Stosujemy w granicach 3 metrów promień, prawda? Czyli promień od położenia tego kabla, czyli oczywiście on jest w ziemi kładziony na odpowiednich wysokościach, odpowiednia technologia kładzenia tego kabla i 3 metry mamy w górę, 3 metry można powiedzieć w dół, prawda, i tak dalej, czyli średnica. I tutaj technologia jest tak zaawansowana, że stroimy w zależności od potrzeb na masę, można powiedzieć, obiektu, który tam będzie mógł wchodzić i może spokojnie, mogę zdradzić tak, że mniej więcej tutaj ten system stroimy, żeby pomijał, powiedzmy, taką masę zwierząt, prawda, czyli do 12 kg ignoruje, nie wyzwala alarmu, sygnału, natomiast powyżej wyżej, dokładnie wiemy, jakie jest miejsce. Często kładziemy te kable na dużych kilometrach przestrzeni, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o obiekty militarne. Automatycznie jest to często sprzężone z systemami wizyjnymi, czyli w momencie, gdzie powiedzmy w danej pozycji wejdzie jakiś nam intruz, czy ten system wyczuje wejście, automatycznie kamera obrotowa, często termiczna, czyli w nocy powiedzmy widząca, jest nakierowana i osoba z zewnątrz, centrum monitorowania może zweryfikować ten alarm.
Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego będą opracowywać nowe rozwiązania na rzecz branży energetycznej. Uczelnia będzie pomagała spółce Enea Operator, między innymi w rozwiązywaniu bieżących problemów. Profesor Janusz Szajna z Wydziału Mechanicznego uważa, że tego typu współpraca jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stoją obecnie nauka i biznes.
Rozpoczyna się w Polsce w dużej mierze taka nowa era związana z przemysłem, nazywana często właśnie rewolucja naukowo-techniczna 4.0. I to jest prawdziwe wyzwanie. Tego rodzaju działania są także w innych krajach wysoko rozwiniętych. Chodzi o maszyny, które same podejmują decyzje, maszyny urządzenia. To się wiąże także z rozwojem obszarów z zakresu energetyki. Elektromobilność, źródła rozproszone energii. Tym trzeba w inteligentny sposób zarządzać. To już trudno robić w taki tradycyjny sposób. Bardzo intensywnie świat rozwija się w tą stronę. Jest taki obszar, gdzie wydaje się, że możemy rzeczywiście coś wnieść. I to są rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, z komunikacją maszyn za pomocą szerokopasmowego internetu i w naturalny sposób te rzeczy przystają do potrzeb energetyki, w tym przypadku Enei.
Do 26 czerwca osoby w wieku od 20 do 35 lat mogą zgłaszać się do programu edukacyjnego Polskiego Funduszu Rozwoju do Szkoły Pionierów PFR. Jest to inicjatywa skierowana do przyszłych przedsiębiorców, wizjonerów związanych z branżami nowych technologii. Podczas dwuetapowej rekrutacji zostanie wyłonionych 50 uczestników, którzy we wrześniu w Warszawie przez 3 tygodnie będą rozwijać umiejętności biznesowe. Potem przez tydzień młodzież będzie się szkolić w University of Cambridge, mówi Eliza Kruczkowska, dyrektor do spraw rozwoju i innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.
Mówi się, że w kontekście kompetencji i umiejętności ten rynek pracy mocno się zmienia. Stawiamy na po pierwsze rozwój kompetencji biznesowych, krytyczne myślenie, kreatywność, czyli takie cechy, które kształcą młodych liderów przedsiębiorczości. I takich właśnie osób młodych, utalentowanych, które mają jakąś wizję, zapraszamy do programu.
A swoje pomysły biznesowe uczestnicy szkolenia będą mogli przedstawić inwestorom.
Cyberstrefa. Sponsorem audycji jest firma Hertz Systems, producent systemów lokalizacji osób z funkcją ochronną. Technologie przyszłości.